Cudownie jesteśmy na antenie. Takich kłopotów technicznych w czasie debaty Donalda Trumpa z panią Harris nie było, ale jakie są wrażenia po tej debacie?
No trochę były, bo pamiętamy, że cały spór pomiędzy dwoma kampaniami był taki, że czy mikrofony mają być właśnie wyciszone podczas, gdy drugi kandydat przemawia. I Kamali Harris zależało na tym, żeby nie były wyciszone. Chyba chciała, żeby Donald Trump jej niekulturalnie przerywał, a wtedy ona będzie mogła wypowiedzieć swoje takie już legendarne, że teraz ja mówię, proszę pana. Skończyło się na tym, że to Donald Trump powiedział do Kamali Harris, która mu trochę przerywała, ale raczej w ciszy, bo tego, co mówili kandydaci, nie było słychać. No, tak, ogólne wrażenie jest takie, że moja frustracja amerykańskim procesem wyborczym i generalnie stanem demokracji liberalnej na Zachodzie się pogłębia, bym powiedział tak. To znaczy, po pierwsze, mógłbym opowiadać o wszystkich takich dziwnościach czy kuriozalnościach związanych z kandydaturą Kamali Harris, bo mamy taką sytuację, w której wszyscy zakładają, że oto mamy wspaniałego kandydata, pomimo tego, że ciągle mamy prezydenta, którego trzeba było usunąć z tych wyborów w sposób bezceremonialny w istocie, chociaż ceremonie się odbyły i wszyscy są w porządku, wszyscy uważają, że sytuacja jest normalna, w której prezydent największego mocarstwa na świecie ciągle funkcjonuje tylko między 9 a 16 i mógłbym o tym mówić i o tych wszystkich, że tak powiem, jak to mówią Amerykanie, flip-flopach, czyli nagłych zwrotach w zdaniu Kamali Harris, ale ta frustracja jest jeszcze głębsza, bo po prostu Donald Trump podczas tej debaty nie był rzecznikiem tej sprawy, mówiąc szczerze, nie był skuteczny. Był bardziej oddany swoim frustracjom, swoim takim różnym resentymentom, jakby powiedział Friedrich Nietzsche. I to, mówiąc szczerze, zdefiniowało tę debatę i główny przekaz tej debaty był taki, że ona była trochę według mnie powtórką w takim kontekście konsekwencji tej debaty, tego, co się wydarzyło w roku 2020. Bo pamiętajmy, że w roku 2020 podczas pierwszej debaty, która była dla Trumpa zdecydowanie najgorsza, ale ona też wywarła największy wpływ na wybory, wszyscy oczekiwali, że Joe Biden się rozpadnie na scenie, bo jest już wiekowy, że popełni jakąś gafę, że straci wątek. Na chwilę to się nie wydarzyło. Widzieliśmy sfrustrowanego Donalda Trumpa, który atakuje Joe Bidena. I teraz było trochę takie oczekiwanie. Oczywiście nikt nie sądził, że Kamala Harris ze względu na wiek popełni jakąś taką gafę, nazwijmy to już nie eufemistycznie, demencyjną, ale bardziej chodziło o to, że Kamala Harris znana jest z tak zwanych sałatek słownych, w których czasem powtarza dwa razy to samo. I trochę była spodziewali się wszyscy takiej właśnie wpadki, że Kamala Harris, tym razem się Kamala Harris rozpadnie. I to nie nastąpiło. I myślę, że bardziej widoczna dla mnie była ta frustracja Donalda Trumpa. Frustracja związana z tym, że tak jakby na przykład zamach na jego życie, który na pewno był dla niego traumatycznym przeżyciem, nie zmienił tak naprawdę przebiegu tych wyborów jakoś w sposób diametralny, na to sondaże nie wskazują. Frustracją związaną z tym, że już Joe Bidena miał na wyciągnięcie ręki i frustracją tego, że teraz musi rywalizować z Kamalą Harris, którą chyba też Trump uważa za osobę niegodną tego, żeby ona z nim rywalizowała, ale ostatecznie przekaz jest taki moim zdaniem i tak wygląda, wynika z tych sondaży, które też są oczywiście bardzo takie niemiarodajne, ale to jest jedyna rzecz, którą mamy taka policzalna, to znaczy, że więcej osób, które przed debatą mniej więcej w tych sondażach było, że pół na pół oceniano, kto lepiej sobie poradzi, Trump czy Harris, to ten wynik z 50 na 50 zmienił się na wynik 64-36 na korzyść Harris, co zasadniczo nie jest optymistycznym. Ja nie wiem, czy to będzie miało decydujący wpływ, bo to, co mówiła Harris, w większości to były bardzo abstrakcyjne rzeczy, ale one były bardzo takie układzone, takie bardzo kierowane pod target ten wyborczy. Nawet był ten fragment, w którym odwoływała się do 800 tysięcy Polaków żyjących w Pensylwanii i co by oznaczała dla nich prezydentura Donalda Trumpa, że Putin nie myśli tylko o Ukrainie, ale za chwilę weźmie się za Polskę. Natomiast to nie jest też coś, co sprawiłoby, że moim zdaniem ten entuzjazm związany z kandydaturą Harris moim zdaniem jest już na wyczerpaniu i tak dużo więcej wydaje mi się, że ona na tej debacie nie wygra, ale z drugiej strony też nie wygrał dużo Donald Trump na tej debacie.
Jak komentarze są takie wręcz, że Donald Trump przegrał debatę. To nie tylko zwolennicy demokratów tak oceniają, ale też niektórzy tacy komentatorzy z zabarwieniem konserwatywnym.
No tak, znaczy taka jest moja ocena, że Donald Trump przegrał tę debatę, Donald Trump był źle przygotowany do tej debaty. Ja się trochę niestety tego spodziewałem, gdy się dowiedziałem, że Matt Gaetz ma być jego głównym, tym, który jest jego doradcą w sprawie przygotowania do debaty. Druga, Tulsi Gabbard, która teoretycznie powinna być sprawniejsza, ale no ona też właściwie debatowała z Harris podczas prawyborów w 2019-2020 roku, co już właściwie się zdezaktualizowało w wielu aspektach. Natomiast no, Donald Trump przede wszystkim przegrał tym, że nie umiał zadać podstawowych pytań Kamali Harris. To znaczy, że wszystkie te pytania właściwie sprowadzają się do jednego pytania. To znaczy, skoro ty prezentujesz nową nadzieję i mówisz odwróćmy, tak często używała takiego sformułowania Kamala Harris, że odwróćmy stronę, to znaczy zostawmy przeszłość za sobą i podążajmy ku przyszłości. To pytanie jest zawsze proste takie, dlaczego tego wszystkiego nie zrobiłaś, będąc wiceprezydentem? I jaki jest w ogóle twój stosunek do prezydentury Bidena, którą większość Amerykanów ocenia bardzo negatywnie? Tego się nie udało Trumpowi zrobić. Trump bardzo błądził. Słucham?
Czy próbował?
Trochę próbował, raz mu wyszło, ale to też mówiąc szczerze było, raz mu wyszło w sprawie migracji, to znaczy mówił o tym, że Biden może już dzisiaj podpisać executive order, tak? czyli no, dyrektywę wykonawczą w sprawie tego, żeby zamknąć granice, a on tego nie zrobi. Natomiast to był jeden z niewielu sygnałów. Trump trochę tak się miotał przeciwko mówieniem o Biden, o trzeba obudzić Bidena. Tak? I ja się tego bardzo obawiałem, mówiąc szczerze, że Trump będzie właśnie kierowany takim resentymentem, że on by bardzo chciał jednak, żeby ta debata była z Joe Bidenem, bo miał poczucie uzasadnione, że tamtą debatę wygrał, że demokraci są zagonieni do narożnika. No i trochę nie był gotowy na to, żeby jakby amerykańskie media, często taka popularna w ostatnim czasie, stała się taka definicja tego wyścigu, że kto zdefiniuje, kim jest Kamala Harris. Czy zrobi to Kamala Harris, czy zrobi to za nią Donald Trump. I oczywiście Donaldowi Trumpowi zależałoby na tym i jego kampanii, żeby to do niego należała ta rola, bo rzeczywiście jest co definiować. Kamala Harris ani nie jest marksistką, ani nie jest populistką, ani nie jest demokratką, tylko jest osobą, która będąc prokuratorem generalnym w Kalifornii, potem będąc senatorem, potem będąc kandydatem na prezydenta i potem będąc wiceprezydentem, przynajmniej 3 razy o 180 stopni zmieniała swoje poglądy w kluczowych sprawach. I myślę, że taki najskuteczniejszy przekaz, jaki mógłby pokazać Donald Trump, to powiedzieć, czy wy jesteście w stanie zaufać Kamali Harris, która tyle razy zmieniała zdanie, czy skoro teraz mówi, że nie zabroni frackingu w Pensylwanii, gdzie odbywała się debata, to wy jej ufacie, że znowu nie zmieni swojego zdania, skoro tyle razy wcześniej zmieniała swoje zdanie, czy woli wybrać kogoś takiego jak ja. Mnie znacie, wiecie, kim ja jestem, wiecie, co ja będę robił, bo macie doświadczenie 4 lat prezydentury mojej, które przecież wbrew temu, co mówią media, nie było takie fatalne. Ale niestety Trump tego nie potrafił zrobić. No, idealny przykład z takich rzeczy, na które ja zwróciłem uwagę. Tak? No, gdy Harris powiedziała o tym, że z wieców Donalda Trumpa ludzie wychodzą, bo już są tak znudzeni tym, co on mówił, najpierw Trump zaczął bronić się, że wcale nie wychodzą. Potem zaczął mówić, że Amerykę czeka 3. wojna światowa. W międzyczasie jeszcze nie odpowiedział na zarzut o to, że on, to jest moim zdaniem jeden ze słusznych zarzutów Kamali Harris, że on zablokował, czy jego partia zablokowała specjalną ustawę dotyczącą właśnie granicy w ostatnim roku. I skończył mówiąc historię, która może nie można nazwać nie teorią spiskową jeszcze, ale no na pewno jest bardzo słabo udokumentowana, o tym, że migranci w Springfield zjadają psy należące do amerykańskich obywateli. Natomiast jakby niezależnie od tego, czy ta historia o Złotych Psach. Czy tak, natomiast to są pomieszane 7 różnych historii w jednej wypowiedzi. I niestety, dlatego ja mówię, że ja się trochę obawiałem tego, że Matt Gaetz będzie doradcą Trumpa, no bo Matt Gaetz to jest wielki lojalista, tak? To jest człowiek, którego kampania polityczna by, kariera polityczna by nie istniała bez Donalda Trumpa. I niestety mam wrażenie, że Donald Trump, chociaż jego wiece są bardzo ciekawe i swoich, naprawdę dostarcza swoim zwolennikom wspaniałej rozrywki, to te wiece jednocześnie sprawiają, że on zbytnio jest przekonany o tym, że to, co on mówi, jest fascynujące, że nie musi podawać na przykład faktów, że nie musi podawać dat, a takie przygotowanie do debaty, żeby powiedzieć tego i tego dnia Joe Biden podjął taką decyzję, w wyniku czego zginęło 13 amerykańskich Marines na lotnisku w Kabulu i tych Marines dzisiaj Kamala Harris nie jest gotowa czcić na cmentarzu, tylko ja muszę to robić za jej szefa prezydenta, to jest, ale oczywiście mówił o tym, ale zmieniając wątki. No, ja mówię, to jest takie słynne dosyć już przemówienie na jednym z wieców Trumpa, w którym on wręcz chwali się, mówi I do the weave, co można przetłumaczyć na polski, ja robię takiego przeplatańca, że zaczynam od jednego tematu, ale poruszam potem 9 innych rzeczy i potem wspaniale te wszystkie rzeczy wracają do jednego punktu. Nawet profesorowie literatury angielskiej mówią, że nigdy czegoś takiego nie widzieli, no tylko, że to oczywiście była dosyć dobra rozrywka, bo to nawet śmiesznie on o tym opowiada. Natomiast, no mówiąc szczerze, ta konwencja w debacie się po prostu nie sprawdza i moim zdaniem to był największy problem. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że to mogła być jedyna okazja, którą Donald Trump dostanie na faktyczne zdefiniowanie, kim jest Kamala Harris. Bo wydaje się, że strategia kampanii Harris jest taka, że tak jak mówiono, oskarżano Harris, że ona nie udziela wywiadów, to udzieliła jednego wywiadu wspólnie z Timem Waltzem, czyli jej kandydatem na wiceprezydenta. I teraz wszyscy już mówią, wszystkie media już nie mają problemu z tym, że Kamala Harris nie udziela wywiadów, bo udzieliła jednego wywiadu. Więc z debatą może być podobnie. Będzie jeden wywiad i jedna debata w tej kampanii, co oczywiście też, tak jak powiedziałem, dokłada się do tych frustracji, bo ich ze stanem nie tylko amerykańskiej demokracji, ale to wiemy, jakby promieniuje także na stan demokracji w Europie i na całym wolnym świecie.
Myślałem, że ta druga debata jest już zadekretowana, bo tak chyba uśmiechnięta po tej debacie Kamala Harris powiedziała, że czeka na kolejną debatę z Donaldem Trumpem. Do wyborów prezydenckich jest no jeszcze prawie troszkę mniej niż 2 miesiące pozostały do wyborów w Ameryce, ale czy w czasie debaty kandydaci mogą mieć swoje notatki, czy też notatki na pulpicie, bo to była stojąca debata i nie widziałem, więc się pytam. Stojąca debata z dwoma dziennikarzami, z jednym dziennikarzem prowadzącym. Jak się zachowywali dziennikarze w tej debacie?
Dwójka dziennikarzy z ABC zdecydowanie nastawionych raczej pozytywnie do Kamali Harris. Zadano jej trudne pytanie, chyba jedno w tej debacie. Rzeczywiście tak było, jak pan redaktor mówi, to jeszcze o tym powiem, że rzeczywiście Kamala Harris może być gotowa teraz do tej drugiej debaty, chociaż może będzie pewnie obserwowała jej kampania to, jak się, że tak powiem, sondaże będą kształtowały, bo przede wszystkim ta debata wynikała z tego, że te sondaże, ostatni sondaż Siena Poll dla New York Timesa, w którym Trump prowadził no, prawie 2 punktami procentowymi, co jakby trochę zaprzeczało tej tendencji, tym trendom, prawda? Jeżeli chodzi o te notatki, nie, kandydaci nie mogli mieć notatek. Natomiast ewidentne było moim zdaniem to, że Kamala Harris odpowiadała na no, takimi przygotowanymi wcześniej i bardzo dobrze wyćwiczonymi, to trzeba sobie powiedzieć, formułkami. Gdy mówimy o dobrze wyćwiczonych formułkach, to właśnie są takie formułki, które kandydat wypowiadając sprawia, jakby on rozumiał ich sens, prawda? I myślę, że Kamala Harris generalnie one były dosyć proste, więc ona rozumiała ich sens, no, ale one były wyuczone. Jeżeli chodzi o dziennikarzy, wydaje mi się, że jakby nie da się ich oskarżyć o jakąś taką krwiożerczą niechęć do Trumpa, ale były momenty, kiedy Trump był pytany o 6 stycznia. Mówiąc szczerze, sam sobie wyrządzał większą szkodę moim zdaniem podczas tej debaty, niż wyrządzili mu dziennikarze, ale był widoczny. Znaczy ta konwencja w ogóle, w której debata odbywa się w ciszy, w której jakby nawet nie było muzyki na wejście kandydatów. Mam wrażenie, że ta konwencja tej debaty była niekorzystna dla Trumpa, bo on w ogóle wyglądał na takiego człowieka, który by chciał się nakręcić, ale był tak jakby trochę przytłumiony. Nawet na początku ja miałem nieodparte wrażenie, że niekorzystnie wygląda po prostu Trump w tym split screenie tak zwanym z Kamalą Harris i to były fakty. No i to chyba właściwie wszystko, co można na ten temat w tej chwili powiedzieć. Moim zdaniem główny problem jest taki, że to jest niewykorzystana szansa Trumpa, który tak jakby się jeszcze nie pogodził z tym, że on startuje przeciwko Kamali Harris. Najgorszy moment chyba dziennikarzy był taki, gdy pytany był o Obamacare czy Affordable Care Act i Trump coś tam odpowiadał, a dziennikarz powiedział po prostu, czyli nie ma pan planu. A psy zaczynają szczekać. Nie wiem, czy to słychać, ale...
A karawana jedzie dalej. To dobrze. Właściwie to możemy postawić tutaj kropkę, chociaż... I będziemy co? Stawiamy kropkę.
Tak.
Stawiamy kropkę, psy muszą wyjść na spacer. Spacery nad Wisłą są bardzo miłe. Czasami się spotykamy w czasie takich nadwiślańskich spacerów. Maciej Korzuszek był gościem Odysei Wyborczej zza szafy Gazeta Polska. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I tym optymistycznym akcentem, nie wiem, czy to jest optymistyczny, czy nie, optymistycznym kończymy Odyseę Wyborczą.